Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Z papieżem w Sri Lance i na Filipinach. Tak papież wyruszył w kolejną podróż apostolską. W samolocie spędzi niemal całą noc. Dziś rano natomiast Franciszek przyjął na dorocznej audiencji korpus dyplomatyczny. Wskazał na główne problemy współczesnego świata. Zdaniem polskiego ambasadora z większym niż dotychczas zainteresowaniem podjął problem wojny na Ukrainie. 12 stycznia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież Franciszek rozpoczął podróż apostolską do Sri Lanki i na Filipiny. O godzinie 18.50 papieski samolot z papieżem na pokładzie wystartował spod rzymskiego lotniska Fiumicino. Ojciec Święty spędzi w powietrzu niemal 10 godzin. Jego przylot do Colombo przewidywany jest na godzinę 9 czasu lokalnego, a 4.30 środkowoeuropejskiego. Chrześcijanie stanowią 7% 20-milionowego społeczeństwa Sri Lanki. Przypuszcza się, że w głównym wydarzeniu wizyty, mszy kanonizacyjnej błogosławionego Józefa Waza, weźmie udział 500 000 wiernych. Na miejscu jest nasz wysłannik, ksiądz Leszek Gęsiak.
Na Franciszka czekają jednak nie tylko katolicy. W Colombo dojdzie bowiem do bardzo ważnego spotkania przedstawicieli różnych religii. W rozmowie z Radiem Watykańskim nuncjusz apostolski na Sri Lance, arcybiskup Pierre Nguyen Van Thot, powiedział między innymi, że niezależnie od ustalonego już programu wizyty, jeden z buddyjskich przywódców zaprosił papieża do nawiedzenia buddyjskiej świątyni. Z kolei jeden z liderów muzułmańskich zaproponował, by Franciszek zjadł obiad z wyznawcami tej religii. Nuncjusz potwierdził także powszechne przekonanie Lankijczyków, że wizyta Franciszka z pewnością przyczyni się do zacieśnienia międzyreligijnego dialogu w tym kraju. Z Colombo, ksiądz Leszek Gęsiak, Radio Watykańskie.
Natomiast rano Franciszek przyjął na noworocznej audiencji korpus dyplomatyczny. Wygłaszane przy tej okazji przemówienie należy do najważniejszych w roku. Papież wskazuje bowiem dyplomatom na główne problemy współczesnego świata. W tym roku dużo miejsca poświęcił między innymi terroryzmowi w Syrii i w Iraku.
Tale fenomeno è conseguenza della cultura dello scarto applicata a Dio.
Takie zjawisko to wynik kultury odrzucenia zastosowanej do Boga, bowiem fundamentalizm religijny, zanim odrzuci istoty ludzkie, dopuszczając się straszliwych rzezi, odrzuca samego Boga, sprowadzając go do roli jedynie pretekstu ideologicznego. Wobec tej niesprawiedliwej agresji, dotykającej też chrześcijan oraz innych grup etnicznych i religijnych tego regionu, jak na przykład Jazydzi, potrzebna jest jednomyślna reakcja, która by w ramach prawa międzynarodowego powstrzymała szerzenie się przemocy, przywróciła zgodę i uleczyła głębokie rany spowodowane następującymi po sobie konfliktami. Dlatego z tego miejsca apeluję do całej społeczności międzynarodowej, jak też do poszczególnych rządów, o konkretne działania na rzecz pokoju i w obronie tych, którzy znoszą skutki wojny czy prześladowań i zmuszeni są do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny.
Na inny aspekt papieskiego przemówienia zwrócił uwagę polski ambasador Piotr Nowina-Konopka.
Ja odnotowuję pewną zmianę tonu, jeśli chodzi o sprawy ukraińskie. I to wymienienie Ukrainy w pierwszej kolejności na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Została ta sytuacja opisana w sposób, który stanowi, jak wydaje mi się, znaczny postęp. Myśmy mieli taki niedosyt bardzo często przez ostatni rok, kiedy racje papieskie mało zwracały uwagę na to, że to jest konflikt, który ma wymiar międzynarodowy w tym sensie, że jest to konflikt między dwoma państwami, że jest to po prostu wojna rosyjsko-ukraińska. Otóż Ojciec Święty nie użył słowa Rosja, natomiast mówił o Ukrainie w kontekście wspólnoty międzynarodowej i w kontekście relacji prawnych międzynarodowych, więc mądrej głowie dość posłowie. To oznacza, że w Stolicy Apostolskiej jest świadomość tego, że konflikt ukraiński wymaga rzeczywiście działania międzynarodowego, bo ma charakter międzynarodowy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Co to za zakonnice, które pracują w PGR-ze przy Cielakach i mieszkają w Kórniku? Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa różni się bardzo od naszych wyobrażeń o życiu zakonnym. Zgodnie ze swoim charyzmatem, Małe Siostry żyją i pracują tak samo jak tak zwani normalni ludzie, a zarazem prowadzą intensywne życie modlitewne. Z Małymi Siostrami Jezusa rozmawiali Małgorzata Godzisz i ksiądz Krzysztof Chawro z Katolickiego Radia Zamość. Zapraszam na nasz magazyn.
Są zgromadzeniem kontemplacyjnym, jednak nie żyją za klauzurą, ale w świecie, mieszkając wśród ludzi, pracując z nimi i dzieląc ich warunki bytowe, tak jak żył Jezus w Nazarecie. Są obecne wśród rozmaitych grup. Plemion koczowniczych na Saharze, cyganów, ludzi pozostających poza zorganizowanymi formami duszpasterstwa, na przykład pracując w cyrkach, a także w środowiskach marginesu społecznego lub wśród plemion skazanych na wymarcie. Mowa o Małych Siostrach Jezusa. Są także obecne w diecezji zamojsko-lubaczowskiej w Machnowie Starym, w powiecie tomaszowskim. To tam odnalazły Jezusa, który żyje i mieszka wśród PGR-ów. O sobie mówią Małe Siostry Magdaleny. W Machnowie Starym jest ich 5. Mała siostra Barbara Jadwiga, odpowiedzialna za tamtejszą wspólnotę, mała siostra Wanda, mała siostra Teresa, mała siostra Bożena i mała siostra Antonina Halina. Zapraszam na spotkanie z Małymi Siostrami Jezusa.
Jesteśmy właściwie wszystkie już na emeryturze, także mam szczęście mieszkać razem z siostrami, które rozpoczynały nasze zgromadzenie w Polsce, właśnie z siostrą Wandą, Teresą i Bożeną oraz siostrą Antoniną Haliną, która tutaj jest od 3 lat. Mieszkamy bardzo blisko kościoła w Machnowie Starym. Jest to dawna parafia, obecnie jest Machnowie Nowym. Dawniej kościół był kościołem unickim, cerkwią. Mieszkamy w takim domku, który był gospodarczy. Mamy mały ogród, jak na nas to dosyć duży. No i w tej chwili nasze życie to jest głównie życie bardzo proste, codzienne, takich trosk, które niesiemy razem z sąsiadami.
Siostry, trzeba też powiedzieć, jak odnalazły siostry Machnów Stary i to miejsce, w którym dzisiaj żyjecie.
Został mianowany biskupem tutejszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ksiądz Marian Jaworski. On był naszym przyjacielem. Wcześniej jakiś czas miałyśmy wspólnotę w Krakowie, ksiądz Wojtyła nam go dał jako takiego opiekuna nas, naszej kaplicy.
On stracił rękę w wypadku kolejowym. Udało się go umieścić w domku szwedzkim w klinice ortopedycznej w Poznaniu, gdzie specjalnie pracowano nad rehabilitacją osób amputowanych. Dzięki temu byliśmy jeszcze na innym poziomie zbliżeni. I jak on tutaj został biskupem, no to byliśmy na sakrze biskupie i potem przyjechaliśmy, jak on obejmował diecezję, bo 23 była sakra na Wawelu, a 29 obejmował diecezję w Lubaczowie. Bo trzeba było potem odjeżdżać, bo nikt na nas nie czekał tutaj, żeby jakoś przenocować. Chyba wróciliśmy zaraz do Śledziejowic, do Helenki, do Wandy. A Bożena, która już dawno szukała jakiejś pustelni, była już tutaj kiedyś w Machnowie i prawie, że już chciała zamieszkać w górnej kondygnacji w Wrnicy. W międzyczasie Wrnica się spaliła. Postawili figurkę Matki Bożej.
Ksiądz biskup Jaworski dał nam swojego kierowcę z autem i szukaliśmy razem domu jakiegoś. On nas obwoził i sobie przypomniał w pewnym momencie, proboszcz się przeniósł do Machnowa Nowego i jest pusty budynek. No i rzeczywiście, pamiętam, żeśmy zajechali tu wieczorem. To był opuszczony budynek gospodarczy, a ten mały domek służył jako salka katechetyczna wtedy. No myśmy od razu były zdecydowane, jest to dobrze.
W tym czasie właśnie, jak myśmy tamtego się przemierzały jeszcze, przyjechała mała siostra Magdalena, założycielka tu do Machnowa dotarła. I w tym czasie przyjechał biskup Jaworski z biskupem Podży. I to było takie spotkanie w Machnowie. Oni się znali już poprzednio. Poznali się w Algerii i się śmiali, że tak samo w takich warunkach, że nie było na czym usiąść, tylko na skrzynkach od pomarańczy tam siedzieli gdzieś w Algerii, a u nas też tak podobnie było.
Nasza założycielka oczywiście bardzo akceptowała to miejsce jak najbardziej.
A dla mnie to było też takie początkowo już od lat. Tak miałam w sercu takie pragnienie, dlatego że był ksiądz Sokołowski. Kiedyś opowiadał nam o PGR-ze, że kiedyś zastępował jakiegoś księdza PGR, żyje i co on tam widział, jak to się żyje i tak dalej. No i ja miałam takie pragnienie w sercu, że to jest dla nas miejsce. Rzeczywiście powinniśmy być. To był taki warunek, żeby podjąć jakąś pracę, mieć mieszkanie. A żeby mieć mieszkanie, to trzeba mieć pracę. I to było takie trudne, prawie że beznadziejne, że dla nas trzech, a jeszcze planowałyśmy kaplicę. No i proboszcz nas przyjął do swojej dawnej plebanii. Myśmy tu zamieszkały. W takim budynku gospodarczym, to się nazywał Kurnik, ale mama tu księdza mieszkała, więc szybko urządziłyśmy się tutaj. A później dopiero jak katecheza przeszła do szkoły i jak przyszła Helenka, moja siostra, to ona tam ze mną zamieszkała, w tamtym budynku. I to po prostu dzięki temu byłyśmy niezależne już od PGR-u, jeżeli chodzi o mieszkanie.
Ludzie pracowali tutaj dzień w dzień. Nie było dni wolnych, no bo zwierzęta muszą jeść. Nie wiem, dlaczego to było tak urządzone. Codziennie szło się do pracy wcześnie rano i po południu. I smród kiszonki to jest dużo gorszy niż gnoju. I te ciuchy, włosy, skóra, wszystko było przesiąknięte tym smrodem. Także w miejscach publicznych, w autobusie, że coś, to ludzie odsuwali od PGR-ów. Od razu można było rozpoznać PGR-ów. Ja pracowałam krótko, ale spotkałam się z taką dużą życzliwością i ze strony dyrektora, który mnie przydzielił do pracy z taką osobą bardzo taką wyrozumiałą, pogodną. Dotąd się przyjaźnimy. Pracowały, mieliśmy 100 cielaków, a czasem 200. To były takie oseski. Były na takich rusztach, bo gnój spływał. Ale taki o innej konsystencji gnój się sprzątało, wywoziło się na taczkach. Trzeba było uczyć pić z wiaderka. No trzeba było dać im siano. I to dwa razy dziennie tak. W każdym razie czas na mszę świętą można było sobie wygospodarować.
To jest jednocześnie takie szerokie horyzonty w ogóle, co przypomina pustynię, tylko zieloną. Cisza, ludzie bardzo biedni, którzy się początkowo bardzo dziwili, kto to taki jest, bo byłyśmy ukryte. Jeżeli to są siostry, to pewnie coś przeskrobały, że ich tu zesłali do tego Machnowa, albo że za karę po prostu. Albo może coś im się w życiu chyba nie powiodło.
To jak siostrą, będąc małą siostrą Jezusa, może nie słowo, a czynem, a właśnie przykładem mówić o tym, że Jezus jest Caritas, jest miłością.
Tego się nie mówi. Ja bym tak nie powiedziała. Po prostu jesteśmy razem. Razem jesteśmy na mszy świętej. Byliśmy bardzo blisko z ludźmi, to jak chcieli kontaktu, bo chcieli czegoś więcej. Jak mieli kłopoty, na przykład była taka Genia, filar kościoła tutejszego. Ona miała trudności. Jej przyjaciółka przeszła do Świadków Jehowy. Tam się coś poróżniła z księdzem. No i potem chciała, żeby ją przeciągnąć, nawrócić. I były takie rozmowy, więc ta Genia do nas przychodziła i chciała sobie różne rzeczy wyjaśniać. I nie tylko ona. I to były takie, no, zwykłe rozmowy. Widzieli, że nam zależy na Panu Bogu. No to jeżeli mieli takie trudności tego typu, to chcieli rozmawiać. To nie było tak, że my zaplanowałyśmy, że będziemy apostołować o małym Jezusie. Nie. Tak po prostu. To jest życie zwyczajne. Jak pisałam to świadectwo, to wracałam do tego określenia małej siostry Magdaleny, zaczyn w cieście. I tak sobie zdałam sprawę, rzeczywiście, to jest takie trafne określenie, żeby zaczyn mógł działać, mógł unieść ciasto, to musi się związać bardzo z otoczeniem, tym środowiskiem, w którym jest. I to jest takie w obie strony, że my jesteśmy takie uczone i lepsze, a oni potrzebują od nas czerpać właśnie tą uczoność. Nie, tylko jesteśmy jakoś razem się dźwigamy. I tak jak tu jesteśmy tyle lat, to wiemy, że no różne rzeczy nas spotykają. Tak, tu wszyscy są właściwie blisko, tu wszyscy się znamy od podszewki. Także właśnie to jedni drugich brzemiona noście tu się sprawdza.
A czego uczą się siostry od Jezusa z Nazaretu w tej swojej codziennej pracy, która jest dana? Siostra była listonoszem, no. Też pracowała w PGR, pracuje z tymi ludźmi, nie boi się pracy fizycznej. Czego uczy właśnie Jezus z Nazaretu małe siostry?
Żeby o nim pamiętać i być jakoś blisko niego. W tej naszej codzienności. Ta nauka to idzie nie poprzez słowa, owszem, poprzez Pismo Święte i życie.
Ja myślę, że to coś fantastycznego, że po prostu Nazaret to jest ten najdłuższy okres życia Pana Jezusa. I to ma wielki sens. Ta zwyczajność to jest po prostu nadzwyczajna. To jest ważne, jak ją przeżywamy, że po prostu widzimy dzieło Pana Boga, możemy w nim uczestniczyć. Nieważne, czy ja robię wielkie rzeczy, czy małe, tylko ja jestem razem z Panem Bogiem w tym dziele stworzenia. I mi umiłowania. I myślę, że Pan Jezus też tak to przeżywał. Przecież się zachwycał i płakał, i pracował, i zwyczajnie. To jest miejsce spotkania z Ojcem.
Czytamy codziennie Ewangelię, rozważamy i jakoś dla Jezusa i Jego Ewangelii my składamy na przykład formę ślubów. Także staramy się żyć Ewangelią po prostu. Ten Jezus nas uczy najbardziej przez swoje słowo, przez Ewangelię. Ja zauważam to, że jak na przykład przechodzę przez osiedle, no to muszę sobie więcej czasu myśleć, ile to mnie będzie kosztować przejście do kogoś po drodze, ile razy będę musiała się zatrzymać, bo zwykle coś tam ktoś zatrzyma. I zauważam też, że na przykład nawet ci spod sklepu, którzy tam piją alkohol jakiś, jeżeli zobaczą którąś z nas przechodzącą, no to coś tam im mówi, zwracają na nas uwagę. Ale może nie na nas, ale na pewno przypominamy im Jezusa. Mamy takie raz w tygodniu spotkanie z Pismem Świętym, na którym mogą przyjść. Kilka osób przychodzi na to spotkanie. Jest dzielenie się Słowem Bożym. Staramy się też jakoś dbać o Kościół, żeby przyciągał ludzi, to opiekujemy się tym Kościołem. Z wiarą oczywiście, że jest Jezus obecny. Dużo się zmieniło, jak ubrałyśmy habity. Ludzie się ucieszyli, że wreszcie wiedzą, kim my jesteśmy. I jakoś to przemawia do nich.
Żyjąc tutaj, po prostu to, co mogę powiedzieć, że doświadczam właśnie tego prawdziwego życia jedności w miłości, w tej wspólnocie. I oczywiście, że wszystkie mamy swoje braki i ograniczenia. Powiem, że to jest z łaski Bożej. Osobiście nie zawsze jest mi łatwo przyjąć w danym momencie wszystko, ale to służy bardzo głęboko mojemu właśnie nawracaniu się do większego zjednoczenia z Panem Bogiem i po to, żeby mogła lepiej miłować. I myślę, że tutaj Pan Bóg nam łaski nie odmawia. To jest dla mnie właśnie coś takiego bardzo pięknego i wielkiego, co mi zostało podarowane pod koniec mojego życia, że się tu znalazłam i właśnie tak samo, że ja sobie akurat bardzo wysoko cenię wspólnotę i tak tu była mowa, że może nie mamy żadnego dzieła, ale gdzieś tam mała siostra Magdalena mówi, że życie wspólnotowe małych sióstr Jezusa jest dziełem dla nas, dla naszego życia, dla naszego powołania, oprócz tego, co my jesteśmy, robimy, żyjemy na zewnątrz wśród ludzi, że właściwie przez nasze życie wspólnotowe powinna być odczytana Ewangelia, miłość Chrystusowa między braćmi, siostrami i że właściwie to samo powinno ewangelizować. Na ile jesteśmy czytelne, właśnie osobiście czuję i coś takiego odbieram, że miłość wzajemna w tej wspólnocie jest bardzo czytelna dla ludzi. Dla mnie jest czytelna i z tego się bardzo cieszę, mimo że czasem siostrom nadokuczą, ale tak naprawdę ta miłość wzajemna jest czytelna. Myślę, że dla nas nawzajem i jest czytelna dla przyjaciół. Ja osobiście tak odbieram. Jakoś przeżywają czy doświadczają też dużej wierności ze strony małych sióstr Jezusa. Są to bardzo starzy przyjaciele, to znaczy świadczy o prawdziwej przyjaźni. I jest zawsze takie spotkania, które ja widzę między tutaj naszymi właśnie siostrami, które od dawna i też zaczęły jako pierwsze całe nasze życie, życie naszego zgromadzenia w Polsce, że to jest coś bardzo pięknego, co jest nam też przekazane w charyzmacie fraternite. To jest ta wierność przyjaźni, bo to też jest droga właściwie, no samo się dzieje potem przekazywania Bożej miłości nawzajem i to się daje tak bardzo łatwo odczytać. Ja to sobie bardzo wysoko cenię, jak widzę takie odniesienia i ja o tej wspólnocie dlatego tyle mówię, że jest to jeden z wymiarów naszego powołania bardzo istotny. I mała siostra Magdalena bardzo często nam mówiła, że nie ma co silić się na ewangelizowanie środowiska, jeżeli nie ma wzajemnej miłości między siostrami, bo dopiero wtedy można wychodzić na zewnątrz, jeżeli siostry wszystkie się wzajemnie kochają. Potem poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa, a że to idzie przez krzyż. A mnie to jest wysoka próba życia wspólnotowego i wierności Bogu i wierności charyzmatowi i właśnie sobie nawzajem, bo to jest ten konkret. Konkret tego przymierza z Panem Bogiem i między nami i akurat w wspólnocie.
Cieszę się bardzo, że jest taka grupka pań, które tu przychodzą i chcą jakoś pogłębiać Pismo Święte, razem dzielimy świętym Słowem Bożym i ono rzeczywiście pragną codziennie uczestniczyć się we mszy świętej. Tak samo powstał Legion Maryi tutaj u nas w domu. Były spotkania i taka mała grupa, która się modli. Także chyba pobudzamy serca trochę. No. Jezus przede wszystkim pociąga.
Z małymi siostrami Jezusa rozmawiali Małgorzata Godzisz i ksiądz Krzysztof Chabro z katolickiego Radia Zamość. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.